Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, Dziennik Ludowy 1 lutego, tytuł artykułu Chiński ryż i import soi w 2007 roku. No właśnie, niby co innego, a jednak chodzi o to samo. Cytuję, według danych organizacji, według danych tej Generalnej Organizacji CEU, Generalnego Urzędu CEU, w 2017 roku import ryżu i soi do Chin utrzymywał się był stabilny. Eksperci twierdzą, że bezpieczeństwo żywności nadal jest gwarantowane, ponieważ wskaźnik samowystarczalności ziarna pozostał powyżej 95, podał Dziennik Nauka i Technologia. I o co tutaj chodzi? Bo tutaj, jak zwykle w chińskim artykule, w chińskiej gazecie, trzeba naprawdę dużo wiedzy, żeby zorientować się, o co im chodzi. Więc tak, a można pomyśleć, import ryżu do Chin, import ryżu, przecież Chiny produkują ryż. A, proszę Państwa, importują, mają własny ryż. Mają własny ryż, ale za mało. Ale po prostu za mało. A soi mają o wiele, wiele za mało. Najlepszym dowodem na to jest ogromny import soi ze Stanów Zjednoczonych. Nie pamiętam, ile to wymusił Trump na Xi w maju zeszłego roku, ale to było kilka milionów ton. Zresztą mówiłem o tym wielokrotnie, więc tam pamiętam, że były jakieś tam problemy z tą soją. I teraz to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest samowystarczalność. Tak, istnieje. Proszę Państwa, w Azji, szczególnie w Chinach, szczególnie w Wietnamie, szczególnie w Korei Północnej, pojęcie samowystarczalności zostało podniesione do rangi, jakby to nazwać, polityki państwa. Ważnej. Super ważnej polityki państwa. A w ogóle w Korei Północnej to jest najważniejszy element polityki państwa, to jest samowystarczalność żywieniowa. To się tam nawet w określony sposób nazywa. Ja niestety nigdy nie pamiętam tego słowa, ale to się w określony sposób nazywa w Korei Północnej. A wystarczalność żywieniowa, można by powiedzieć, że w przypadku Chin no to nie ma sensu, prawda? Tak, to jest tylko teoria. A Chińczycy w dalszym ciągu promują, znaczy rząd w dalszym ciągu promuje i moim zdaniem bardzo, bardzo, bardzo mądrze, coś takiego, co się nazywa właśnie samowystarczalnością żywienią, o której tutaj będzie za chwilę mowa szerzej. Ta samowystarczalność żywieniowa powinna być powyżej 95%. I teraz tak, to są hasła. Natomiast tak naprawdę rzeczywistość pokazuje, że to jest jeden wielki kit. A w Chinach, podobnie zresztą jak w Polsce, no Chińczycy naprawdę są podobni do Polaków. Potrafią taki burdel zrobić, że ze wszystkiego, że to aż głowa mała. I teraz posłuchajcie Państwo, o co tu chodzi. Dlaczego ja twierdzę, że to jest jeden wielki kit. Wynika to pośrednio z tego, co tutaj napisano. Cytuję. Statystyki administracji pokazują, że całkowity import chińskich zbóż w 2017 roku wyniósł 130 milionów ton, tam z kawałkiem, co oznacza wzrost o 13,9% w porównaniu z 2016 rokiem. Import soi, ryżu, pszenicy i kukurydzy wyniósł. Import soi 95 milionów, import ryżu 4 miliony, import pszenicy 4 miliony, no, ja zaokrąglam. Import kukurydzy 2,8 miliona. I teraz tak. Proszę zwrócić uwagę na import soi. 95 milionów. W porównaniu z całym importem, to jest 130 milionów, no to jest olbrzymia ilość. I teraz, to jest soja. Zaraz dojdziemy do tego, o co tu chodzi z tą soją, z tymi innymi historiami. A pszenica w Chinach jest w zasadzie, myślę, że używana do produkcji makaronów. z tym, że oczywiście ja nigdy nie wiem, ja nie widziałem, jak gospodyni chińska robi makaron, więc ja nie wiem, czy to jest tylko mąka pszenna, czy mieszana z żytnią. Ja na jej miejscu bym mieszał pszenną z żytnią. A dlaczego ja jestem pewien, że tak bym robił? No ja od 8 lat robię chleb sam, własnoręcznie, więc coś na ten temat wiem. W różnych układach, w różnych konfiguracjach ten chleb robię. Więc coś na ten temat wiem. Dobra, ale wracajmy do tych wartości. Pamiętajcie Państwo, import soi to jest 95 ton, milionów ton, ryżu tylko 4 miliony, pszenica 4 miliony, kukurydza 2 miliony. I teraz całkowity import zboża w Chinach przekroczył aż 130 milionów ton, co stanowi ponad jedną piątą całkowitej produkcji zboża w kraju. Bezpieczeństwo żywnościowe w kraju wciąż można zapewnić, ponieważ samowystarczalność ziarna nadal stanowi 95%, no mówi tak jakiś pan siał. Jak to jest możliwe? Skoro import jest 1/5 całkowitej ilości, to w jaki sposób samowystarczalność można uzyskać na poziomie 95%? A no zaraz się Państwo dowiecie. Wiecie, pan Xiao wyjaśnił, że chińskie zasoby żywnościowe zależą od ryżu i pszenicy, podczas gdy importowana soja i kukurydza są głównie wykorzystywane jako rośliny oleiste i paszowe. Duży import soi w ostatnim dziesięcioleciu odzwierciedla wysokie zapotrzebowanie Chin na importowane źródła białka w celu poprawy standardu życia Chińczyków. A zaimportowana transgeniczna soja dostarcza Chińczykom 80% oleju jadalnego i jest również używana jako pasza. Zapewnia ona również podaż pasz dla chińskiego przemysłu hodowlanego, wysoki standard ludzi, powiedział pan Xiao. Chiński naukowiec, pan Wang, podkreślił również, że Chiny powinny mieć plan reagowania na wypadek, gdyby na import soi wpłynęła sytuacja międzynarodowa. Przepraszam bardzo. Mili Państwo, i teraz tak. Ja specjalnie nie przerywałem, bo teraz chcę się wywnętrzać nad tymi sprawami. Otóż tak. A jak to jest? 95% niby jest samowystarczalność ziarna, ale import jest stanowi aż 1/5. Jest sprzeczność? Jest. Jak cholera. No ale... Przepraszam bardzo. Przepraszam. Jest sprzeczność, no ale wiecie Państwo, no, urzędnicy są od tego, żeby to wszystko wyjaśnić, że białe jest czarne, albo może nie zupełnie, ale prawie tak. No, ten pan Xiao właśnie próbuje nam wcisnąć kit, że chińskie zasoby żywnościowe, czyli innymi słowy to, co Chińczycy używają w domu, zależy od ryżu i pszenicy, a importowana soja i kukurydza to są głównie wykorzystywane jako rośliny oleiste i paszowe. I to jest wszystko pięknie, tylko że za chwilę pisze, że importowana transgraniczna soja dostarcza 80% oleju jadalnego. Ja już abstrahuję od tego, że jest używana jako pasza, ale 80% oleju jadalnego. Czyli innymi słowy, gadanie o tym, że w chińskim stole nie musiało być, znaczy Chińczycy nie musieliby sprowadzić soi, jest po prostu zwykłym kłamstwem, ordynarnym kłamstwem. Bo gdyby przestano sprowadzać soję, to nagle w Chinach zabrakłoby oleju, zwykłego oleju jadalnego. Bo oni mają olej sojowy, a nie rzepakowy. Zresztą lepszy. Zdrowszy przede wszystkim. Zdrowszy. Dla mężczyzn zdrowszy. Nieporównanie zdrowszy. No i teraz tak. Jest sprzeczność? Oczywiście, że tak. No ale jak powiedziałem, no, urzędacy są od tego, żeby nam przekazać taką wiadomość. Mamy samowystarczalność. Jacy my jesteśmy potężni. Ale po drodze mówię, no ale ta samowystarczalność to taka by była troszkę uboga, no bo na przykład olej nie byłoby. Tak? To jedna sprawa. To oleju by nie było. A 20% tego importowanego, tej importowanej soi jest przerobiana na pasze dla zwierząt. To pasz też by nie było. No to jakby nie było pasz, to gdzie by były zwierzęta? No bo nie byłoby zwierząt. A ta kukurydza, to myślicie Państwo, że do czego jest potrzebna? Te 2,8 miliona ton kukurydzy? Potrzebna jest właśnie do pasz. Jako składnik pasz.
Czyli
ja powiem tak. Ja nie wiem, dla kogo pisane są tego typu artykuły. No, w każdym razie nie dla mnie, bo ja takie bzdety, takie kłamstwo, to ja wciągam jednym nosem. Znaczy jedną dziurką od nosa. Mam tylko jeden nos, ale jedną dziurką wciągam takie kłamstwo. I takich zakłamanych duków, którzy jak ten Xiao z Instytutu Subtropikalnego Rolnictwa przy Chińskiej Akademii Nauk. Czyli jest to bzdura i powiem tak, jaka jest w takim razie prawda? Prawda jest taka, że powiększa się zależność Chin od dostaw ze świata, niezależność Chin w obszarze żywnościowym. Ziaren, ale nie tylko. Ziaren, znaczy ziarna są podstawowe, prawda? Bo z ziarna można zrobić różne rzeczy. Więc nie będę mówił o tych różnych rzeczach, ja mówię o ziarnie. Więc jeśli sprowadzi się soję czy pszenicę, czy ryż, no to z tych rzeczy można, z tych ziaren można zrobić tysiące czy tysiące potraw. Natomiast jak ich nie ma, to po prostu ich nie będzie, prawda? Tego tysiąca potraw. Już nie mówiąc o tym, że nie będzie również, jeśli nie sprowadzi się soi, to nie będzie oleju. I teraz ten naukowiec na samym końcu, ten naukowiec powiedział, pan Wang, że Chiny powinny mieć plan reagowania na wypadek, gdyby na import soi wpłynęła sytuacja międzynarodowa. Co to oznacza? A no proszę Państwa, jeśli ze Stanów Zjednoczonych sprowadza się, powiedzmy, ja nie wiem ile procent ogólnego importu, ale powiedzmy sobie, że z tych 95 milionów ton ze Stanów sprowadza się 15. No coś chyba koło tego jest. I nagle pan Trump zdecydował, że wypowiadamy wojnę Chińczykom. I nie dostaną ani grama soi. Ani jednego okrętu nie dostają soi. No i co wtedy? Z tą soją jest dokładnie tak samo, a czy inaczej może powiedzieć, z ziarnami, jeszcze szerzej, nie tylko soja, ale ten ryż, pszenica, kukurydza, z tym jest dokładnie tak samo jak z ropą naftową, czy gazem ziemnym. Dokładnie to samo, proszę Państwa. To jest produkt strategiczny. Jeśli ktoś myśli, że tak nie jest, to niech zakręci kurek na miesiąc dostaw tych elementów i zobaczycie Państwo, co się będzie działo. Więc to są rzeczy strategiczne. Żywność, a właściwie ziarna, to są sprawy strategiczne. I wobec tego nie wiem, jaki jest a skąd sprowadzane są te soje? Podejrzewam, że w dużej mierze z Półwyspu Indochińskiego, w ogóle generalnie z krajów ASEANu, ale byłoby bardzo dobrze, gdyby te uprawy, ziarna tych upraw były sprowadzane jeszcze skądinąd. Gdyby dywersyfikacja u nas, słowo dywersyfikacja kojarzy się głównie z ropą naftową, prawda? Z tym, co Ruscy nam robią, z gazem ziemnym i z ropą naftową. Mówi się o tym cały czas, że konieczna jest dywersyfikacja dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego do Polski, żeby uniezależnić się od Rusów. Proszę Państwa, Chiny mają dokładnie ten sam problem z każdym surowcem. Z każdym, nie tylko ropą naftową i gazem ziemnym, co jest oczywiste, ale również właśnie z ziarnami. Jeśli ktoś myśli, że to jest mało ważne, no to znaczy, że nie myśli. Dziękuję Państwu, kłaniam się, do usłyszenia.